No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historii Potłuczonych i oczywiście, jak zawsze, niezwykle się cieszę, że możemy się spotkać. Kochani, dzisiaj historia, oczywiście nawet trochę jeszcze komentarzy, ale już tak tytułem wstępu, dzisiaj historia, która chyba nie będzie jakoś bardzo długa, aczkolwiek komentarz do niej, myślę, dosyć ważny, w sensie temat w niej przedstawiony, dosyć ważny. Też jakoś jestem trochę dzisiaj w takim zabieganiu i locie, więc pewnie też nie będzie bardzo długo, ale to jest w ogóle nieistotne. Tak wam tylko mówię, żeby jakoś zacząć, żebyśmy się mogli dobrze i normalnie spotkać. Kochani, kilka komentarzy na początek, niektóre bardzo poruszające, ale tak jak zawsze, strasznie lubię czytać te wasze sytuacje, w których słuchacie tych podcastów. Zacznijmy od takiego. Kasia pisze tak. Po 10 godzinach nauki na kursie, ciekawe jakim kursie, wracam codziennie do hotelu, biorę skakankę i kicam sobie, słuchając tych potłuczonych historii. A jak się już tak wykicam, to sprawa oczywista, że wchodzi jakaś szramka, a historie dalej lecą. No i przypominam sobie też te moje poharatane, rozjechane przez czołg momenty w życiu. Sporo jest nas potłuczonych tak wielu. Dokładnie. Bardzo jestem ciekawy, co tam ty się uczysz, na jaki kurs ty chodzisz, ale słuchanie historii potłuczonych przy skakance, przy kicaniu, to w ogóle to mnie zadziwia w ogóle, że wy jesteście w stanie słuchać takich różnych rzeczy. Na przykład niektórzy mi mówią, że słuchają jak biegają, nie? Albo coś tam. Ja nie jestem w stanie w ogóle, jakby... Możliwe, że to jest jakaś taka męska cecha, że jakby nie umiem dwóch czynności naraz, nie? Jakby mogę słuchać tylko ewentualnie, jak samochodem jadę, to okej. Okay. No bo wtedy rzeczywiście po prostu jestem skoncentrowany, ale jakby przy wykonywaniu jakiejkolwiek innej czynności, takiej szczególnie fizycznej, to było mi to jakoś tak strasznie trudne. Wy sobie jakoś radzicie, no jesteście świetni po prostu. Agnieszka, taki komentarz krótki, a potem będzie dosyć śmieszna odpowiedź. Agnieszka pisze tak. Słucham drugi raz tą historię, to jest chyba z ostatniego odcinka, bo za pierwszym razem w połowie mi się zasnęło. Agnieszko, nie dziwię się, to już wiele razy słyszałem, że jestem tak zwanym anestezjologiem, czyli jak ktoś nie może zasnąć, to sobie puszcza szóstaka, żeby zasnąć. Ale jak się okazuje, działa też to odwrotnie, bo Adam pisze tak. Jest właściwie noc, druga w nocy, czasu angielskiego. Zakładam słuchawki i ruszam ciężarówką w trasę. I nie usypia mnie twój głos, wręcz przeciwnie. Chciałbym, by ta trasa trwała jak najdłużej. Słucham cię od tygodnia i moje życie dotąd rozbitka, tak potłuczone, moja dusza została zmieniona w pył, a teraz Bóg lepi powoli nową duszę Adama, by tchnąć w nią nowe, piękne życie. Kiedyś ci to opiszę. Opisz, Adamie. Mam nadzieję właśnie, że ciebie za kierownicą nie będę usypiał, bo byłoby to niebezpieczne i dla ciebie, i dla innych uczestników ruchu. Ale jeżeli Pan Bóg cię składa przez tę historię, to bardzo, bardzo się, Adamie, cieszę. Także śpijcie, albo nie śpijcie, zasypiajcie, albo nie zasypiajcie. Róbcie, co chcecie z tymi historiami, byle dobro jakieś przynosiły. Dorotka z kolei pisze tak. A ja słucham i maluję sobie włosy na czekoladowy brąz. To jedyna rzecz czekoladowa, którą kupuję bez wyrzutów sumienia. Pozdrawiam. Bawi mnie takie komentarze. Po pierwsze dlatego zawsze mnie bawi, kiedy piszecie właśnie o jakichś takich czynnościach cielesnych, które wykonujecie przy słuchaniu mnie. A po drugie, no ja nie mam włosów, więc ja nie wiem, co znaczy barwić sobie włosy na czekoladowy brąz. Czekoladowy brąz mi się kojarzy też tylko i wyłącznie z czekoladą. I tutaj jakoś nie mam wielkich wyrzutów sumienia, dlatego że w sumie nie jestem wielkim fanem czekolady, więc rzadko mi się to zdarza. Co innego, gdyby to był jakiś, nie wiem, hamburgerowy na przykład kolor, wtedy byłby większy problem. Dobra, Bogu, potem zacznę gadać. Jeszcze jeden komentarz, kochani. Bardzo, bardzo poruszający. Kasia, kochana, pisze tak. Jestem mamą małego chłopca z ultrarzadką wadą genetyczną, której zazwyczaj towarzyszy niepełnosprawność umysłowa. Codziennie zastanawiam się, jak będzie wyglądać jego przyszłość. Wiem, że mój maluszek jest w rękach Boga, ale trudne chwile i uczucia tak po ludzku przychodzą często, jeśli nie codziennie. Ta historia, to było pisane po tej historii o spotkaniu z chłopakami, nie? Z Broniszewic. Ta historia pewnie na długo zapadnie mi w pamięć i będzie mnie pocieszać w takich momentach. Łez przy tej historii więcej niż odcinków na Languście. Dzięki Michał, dzięki chłopaki, dzięki siostry z Broniszewic. Dzięki tobie, tatusiu, Adasiu. Kasiu, Jesteś bardzo dzielna i bardzo ci błogosławię i bardzo cię podziwiam. I Kasiu, bądź dzielna. Nie sama, bo sama to nie dasz rady, ale bądź dzielna z Panem Bogiem. Tak jak napisałaś, Kasiu, twój maluszek jest w rękach Pana Boga. Pan Bóg obdarzy cię, już cię obdarzył, ale będzie cię obdarzał, zobaczysz, wielkim błogosławieństwem przez to, że będziesz się opiekować tym małym chłopcem z ultra rzadką wadą genetyczną. Co to znaczy? On jest ultra rzadki, on jest ultra wyjątkowy, on jest ultra po prostu mega superowy. I nigdy nie wolno ci, Kasieńku, znaczy nie wolno, nigdy o nim po prostu nigdy inaczej nie myśl, bo to jest wielki dar i błogosławieństwo. Tak, będą pewnie momenty strasznie trudne, ale Kasiu, jesteście oboje w rękach Boga, więc Pan Bóg się będzie wami opiekował. I dziękuję ci za to, że go tak kochasz. Bardzo, bardzo to jest piękny komentarz. Kochani, muszę wam się przyznać, że zawsze mam ogromne wyrzuty sumienia, dlatego że kiedy czytam te wasze komentarze, chciałbym je w ogóle wszystkie przeczytać, naprawdę, bo tam jest tak strasznie dużo takich cudownych komentarzy. No nie mogę tego robić aż tyle, wybieram, jak widzicie, w każdym odcinku około 5, no bo za długo by to trwało, więc proszę, błagam was na wszystkie po prostu świętości świata. Nie obrażajcie się, jeżeli jakiegoś waszego komentarza nie przeczytam. To nie jest tak, że są lepsze i gorsze, są cudowne i jakieś beznadziejne. Nie, po prostu no jestem w stanie tylko 5 wybrać. Zazwyczaj te 5, które mi się rzucą w oczy, jakoś tam pierwsze, no to biorę. A spisuję sobie ich bardzo dużo. Więc możliwe, że jakiś komentarz, który napisaliście teraz, będzie przeczytany na przykład za 15 lat w, nie wiem, 1987 odcinku Historii Potuczonych. Matko, proszę, mam nadzieję, że nie będę musiał tego tylu nagrywać. Ale jeżeli by tak było, no to tak będzie. Kochani, dobra, koniec wstępów. Posłuchajcie czołówki, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Natalii, co zakonnicą nie została. Moi drodzy, moi mili, witam was bardzo serdecznie, już teraz oficjalnie, tak jak to zawsze po czołówce, i zapraszam na historię. Jak już słyszeliście, historię Natalii. Bardzo piękna historia. Myślę, że w ogóle jest bardzo ważną prawdą. Natalia nam pokaże jakby jeden jej aspekt, jeden z rodzajów, w których się jakby przejawia ta historia w naszym życiu, ale myślę, że można to przełożyć też na bardzo wiele innych rzeczywistości. Zaraz się zorientujecie, o co chodzi. Posłuchajcie proszę tej opowieści, którą wysłała mi Natalia. Szczęść Boże, drogi ojcze, napiszę ci swoją historię. Mam na imię Natalia i pochodzę z Ukrainy. Z pięknego i dużego miasta Lwów. To prawda, byłem, Natalio, we Lwowie chyba ze 3 razy już w życiu. Bardzo piękne miasto. Są tam też Dominikanie, więc mam nadzieję, że tam się kiedyś też zjawię. Zresztą miałem tam już kiedyś być, ale potem coś się odwołało. Od razu przepraszam, pisze Natalia, za wszystkie błędy językowe. Mam nadzieję, że da się zrozumieć. Rzeczywiście, Natalio, czasem trochę piszesz tak, że widać, że język polski nie jest twoim pierwszym językiem, ale to nic nie szkodzi oczywiście. Będę w większości czytał tak, jak piszesz. Myślę, że sobie świetnie poradzimy, a jest to w ogóle taki bardzo ładny też sposób pisania, no właśnie. Przesłuchałam historię o Faustynie, pisze Natalia, i bardzo mnie dotknęła. Nigdy nie byłam w związku, ale ta historia taka podobna do mojej historii. To rzeczywiście prawda. Posłuchajmy. Piszę, bo wiem, że potrzebuję, żeby ktoś moją historię przeczytał. Też, bo może to komuś może pomóc. Ale nawet jak nikt ją nie usłyszy, to i tak jest ważna, bo rozdzielona z Bogiem. Przypuszczam, że dzielona z Bogiem. Zaczęłam swoją historię jak wszyscy, na piersiach matki otoczona modlitwami taty. Tutaj może się zatrzymać. Wiem, że zaraz będzie inna historia, zaraz się okaże, że życie rodzinne Natalii nie było takie różowe, ale kochani, to pierwsze zdanie mnie zachwyciło. Jak to jest pięknie, kochani, pomyśleć o swoim życiu, o swoim początku, jak w ogóle byłoby pięknie, jeżeli tak by było, nie? Że zacząłem swoje życie na piersiach mamy otoczony modlitwą taty. To jest, kochani, chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka może być, tak? Mama i tata, gdzie jest jednocześnie bliskość cielesna, piersi mamy, czyli jakby karmienie, życie, podtrzymywanie w życiu, a jednocześnie opieka duchowa, tata, który się modli, który nie może tego zrobić ciałem, ale robi to duchem. Strasznie to jest piękne. Bardzo piękne zdanie, Natalio. Bardzo chciałbym takie zdanie słyszeć od każdego człowieka. Wiem, że nie bardzo wielu z nas może tak powiedzieć, ale to bardzo piękne zdanie. Jeszcze raz je przeczytam. Zaczęłam swoją historię, jak wszyscy. Niestety nie jak wszyscy, Natalka, ale fajnie, że tak zaczęłaś. Na piersiach mamy otoczona modlitwami taty. Od chrztu do pierwszej komunii byłam w kościele tylko formalnie. Rodzice niepraktykujący do nas dzieciaków też modlić się nie zmuszali. To w ogóle ciekawe, nie? Zobaczcie, że kiedy się urodziła, tata otaczał ją modlitwą, nie? Potem, jak się okazało, niepraktykujący, nie uczący modlitwy swoich dzieci. Czasem tak bywa, nie? Że w takich momentach ważnych w życiu ludzie właśnie mają jakieś takie od razu skierowanie do Pana Boga, od razu się modlą. Kiedy potem jest normalne życie, to często, no właśnie, nie pamiętają. Mieszkałam przy mojej ukochanej babci w towarzystwie kolegów na zabitej dechami wsi. To życie dla 6-letniej dziewczynki było rajem, ale okazało się, że raj też można stracić. Jednego ładnego, zasypanego śniegiem wiosennego popołudnia anioł śmierci zapukał do naszych drzwi. Nie czekał na odpowiedź. Na moich oczach babcia poszła zamieszkać z aniołami. Za krótki czas rodzice przenieśli się do Lwowa, dużego i cudzego miasta, a ja musiałam zostawić kolegów i swój raj, żeby pójść do innej szkoły. Powiedzieć, że w tamtym momencie świat mi się zawalił, to nic nie powiedzieć. Od pierwszego dnia szkoły dzieci nie chcieli się ze mną kolegować, nie chciało się ze mną kolegować. Ja, która dotychczasów byłam gwiazdą między dzieciakami, teraz zostałam zupełnie sama. Pamiętam, jak po kilku godzinach płakałam histerycznie, bo nie chciałam nigdy więcej iść do tej szkoły. A tata, zmęczony po pracy i zły od mojego płaczu, nie umiał nic innego, jak tylko mnie wtedy bić. Pamiętam dni, jak za włosy byłam wypychana na balkon w środku zimy i tam zamknięta na kilka godzin. Zobaczcie, niesamowite są historie ludzkie, nie? Pierwsze 6 lat wydaje się, że jest raj. Jakaś wioska, rajskie życie, babcia ukochana. I nagle w jednym momencie, nie jednego popołudnia, przychodzi totalna zmiana. Nagle śmierć babci, nie? Na oczach 6-latki. Przenoszenie do wielkiego miasta, koniec bycia jakimś ważnym, niezrozumienie w domu, tata, który w taki sposób traktuje swoje dziecko. Za jakiś czas zobaczyłam, pisze Natalia, że łzy nic nie dają, że nikomu o mnie po prostu nie chodzi. I zamknęłam się w sobie. Przez dobrych 5 lat nie miałam żadnych emocji. Byłam nastolatką, która nie widziała sensu życia. W wieku 15 lat przez przypadek, teraz wiem, że przypadków nie ma, bo to na pewno był Duch Święty, ale przez przypadek trafiłam do kościoła. Potem trafiłam do wspólnoty młodzieżowej i jak zawsze na początku wszystko było super, wszyscy tacy mili, czujesz się w ogóle w pełni kochany i tak dalej. Ale tak niestety jest tylko na początku. Nie tylko teraz wiem, że pierwszy zachwyt zmienia się czasem w coś głębszego, trudniejszego, ale niestety wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to może prowadzić do czegoś takiego. Myślałam, że nie potrzebuję po prostu ludzi, skoro z nimi jest tak ciężko, a okazało się, że moja własna godność była mocno związana z opinią ludzi. Jak mnie nie zauważali, to już od razu wiedziałam, że to dlatego, że jestem zła. Ale te problemy i rany nosiłam w sobie, nikomu nie pokazując. Na pierwszy rzut oka byłam normalną, pobożną dziewczyną. W środku było inaczej. Jak się okazało, na takich ludzi normalnych i pobożnych szybko zwracają uwagę ci z zakonu. Oni byli szczęśliwi, że mieli kogoś, kto chciałby do nich wstąpić, a ja byłam szczęśliwa, że otrzymam potrzebną uwagę. Skończyłam szkołę z przekonaniem, że mam iść do zakonu. Natalia dosyć tutaj skrótowo opisuje, widzicie, nie? Taki moment, gdzie nastolatka nie bardzo sobie potrafi poradzić z otoczeniem, z rówieśnikami, z poczuciem własnej wartości. Nauczona, że trzeba go szukać w ludziach, nie może go znaleźć, więc gra oczywiście w jakiś sposób. Wszędzie coś nie idzie, nie? I nagle się zjawia jakieś takie środowisko. No właśnie, jak się okazało, trafiła na jakiś klasztor, gdzie przez to, że była pobożną i porządną dziewczyną, szybko się nią zainteresowano, nie? I ona też pomyślała wtedy, kurczę, oni szczęśliwi, oni mnie akceptują, oni mnie chcą, no to może to jest moja droga. Ale Natalia pisze dalej. Moi rodzice zmusili mnie, niepełnoletnią jeszcze wtedy, pójść na studia. Za rok, nie zaliczając żadnego egzaminu, zostałam wydalona i za miesiąc wstąpiłam do zakonu. Za miesiąc z tego zakonu, bardzo zraniona, obrażona, pojechałam do szpitala psychiatrycznego. Potem zaczęły się lata terapii, a razem z tym ogromne poczucie winy, które tylko wzrastało i ciągle pogarszająca się depresja. Nie mogłam sobie przebaczyć, że będąc powołaną, zdradziłam Jezusa. Wiem, że to nie zdrada, że to powołanie od początku nie było od Boga, ale nie potrafiłam wtedy tak myśleć. Nie mogłam zrozumieć, jak taka osoba jak ja ma nadal żyć, skoro zdradziła Boga i zdradziła powołanie. Bardzo potrzebowałam pomocy, ale myślałam, że na żadną pomoc od nikogo nie zasługuję. Żeby być zauważoną, poczęłam palić i nadużywać alkoholu. Kiedy już tego było mało, doszły samookaleczenia. Po tym czasie dotąd mam mnóstwo blizn. Za jakiś czas, widząc, że nic nie pomaga, że jestem zła, brzydka, że jestem tylko i wyłącznie trudnością dla każdego, że życie moje nie ma wartości, że nikt mnie nie kocha, nawet Bóg, bo nadal przecież nie byłam w zakonie, byłam chora na punkcie zakonu i habitu, zaczęły do mojej głowy po prostu przychodzić myśli samobójcze. Tak sobie myślę, super by była ze mnie zakonnica. Zobaczcie, kochani, jakie to jest niesamowite, nie? Opowiadałem wam już bardzo wiele historii, tu oczywiście przerwa, za chwileczkę wrócimy do historii Natalii. Opowiadałem wam już bardzo wiele historii, w sensie czytałem wam wiele historii, nie? Gdzie poszukujemy tego, kim mamy być, gdzie poszukujemy miłości, poszukujemy akceptacji. I zobaczcie, że na różne sposoby się to jakby przeradza w takie podejmowanie fałszywej ścieżki życiowej, nie? Takie, że sobie ubzduramy i wmawiamy, że coś musimy, że jakaś jest ścieżka, bo jesteśmy przekonani, że właśnie tam znajdziemy wartość. Zobaczcie, było już o tym, nie? Wielokrotnie. O ludziach, którzy szukali miłości, wchodzili w związki, które wiedzieli, że są beznadziejne, ale byli przekonani, że tam będzie miłość. Że ludzie szukali różnego rodzaju ścieżek w życiu, tak? Kariery, pieniędzy, rozwoju i tak dalej, bo tam będzie szczęście. Okazywało się, że nie. Tutaj mamy kolejny przykład. Dlatego tę historię wziąłem, nie? Gdzie można sobie wymyślić, że powołanie, że zakon, gdzie Pan Bóg, że to jest moja droga, mimo że to jest nieprawda. Nieprawda dlatego, że tak naprawdę to szukamy tylko i wyłącznie akceptacji. Szukamy tylko i wyłącznie tego, żeby ktoś nas wreszcie pokochał. Tak pisze dalej Natalia. Teraz się z tego śmieję, ale wtedy dużo płakałam. I jednego, a może i nie jednego razu, decydowałam się na to, że życie naprawdę skończę. Przeczytałam wszystkie możliwe warianty samobójstwa. O Panie! Jak sumienie w ogóle pozwala ludziom pisać artykuły o czymś takim w internecie? Kilka razy tak naprawdę czytając te różne rzeczy w internecie, miałem wrażenie, że po prostu wchodzę w ręce szatana. Nie bałam się go i nawet myślałam, że piekła nie ma i że moja śmierć sprawi przyjemność Jezusowi. Pamiętam po jednym takim wypadku, przestałam chodzić do kościoła, zerwałam z Bogiem. Na szczęście On nie zerwał ze mną. I moje życie całkowicie wtedy straciło sens. Byłam w piekle i kiedy już doszłam do kresu piekła, kiedy doszłam do kresu bezsilności i zmęczenia, westchnęłam, ratuj. Nic się nie zmieniło. Ale to ja tak myślałam, że nic. On natomiast zaczął szukać swojej zagubionej owieczki, czyli mnie. Za jakiś czas moja koleżanka poprosiła mnie, żebym poszła z nią do kościoła, bo ona miała iść do spowiedzi, a sama się bardzo bała. A ja, wiedząc, że modlić się nie będę tam musiała i nic innego nie będę musiała robić, poszłam z nią. Jak to zawsze bywa, ona do tej spowiedzi nie poszła, bo ksiądz, który spowiada, był jej kolegą. Tak się okazało. A moje sumienie już do końca mszy nie dało mi spokoju, no i w końcu właśnie wtedy poszłam do spowiedzi. Do dziś pamiętam tę spowiedź, wszystkie wymienione grzechy i co najważniejsze, ja naprawdę nawet nie bardzo żałowałam, ale pamiętam, jak ten kapłan walczył o mój żal, żeby mi udzielić rozgrzeszenia. A potem za pokutę kazał przyjść do siebie na rozmowę. No to poszłam. Rozmawialiśmy dwie albo chyba nawet więcej godzin. Dzisiaj uważam, że właśnie wtedy, w tej spowiedzi, w tej rozmowie, spotkałam Jezusa. Po długich latach psychoterapii i spotkań z różnymi ludźmi, w końcu ktoś był gotowy wysłuchać całą moją historię. Wypłakałam się, razem ze łzami wypuściłam cały ból. Wróciłam do Boga i wróciłam do kościoła. Zaczęłam nowe życie. Naprawiłam relacje z rodzicami i z przyjaciółmi. Byłam szczęśliwa. Poszłam na studia, znalazłam pracę, którą kocham i naprawdę widziałam zmiany. Bardzo zakochałam się w Bogu i ludziach. Ale było jedno, co zawsze mnie męczyło. Ten cholerny zakon. Już tak głęboko miałam to w głowie, że nie wiedziałam, nie widziałam siebie w jakimkolwiek innym miejscu, że mogę być kimś innym. Nie mogłam zacząć żadnego związku, nawet zakochanie już było czymś, co wywołało u mnie straszne wyrzuty sumienia. Dlatego tak bardzo ta historia Faustyny do mnie przemówiła. Bo tak to jest, jak człowiek zrobi sens swojego życia z czegoś, co nim nie jest. Z faceta, albo z habitu, z dziecka, albo z pieniędzy, albo z czegokolwiek, nawet z habitu. Wyciągnęła mnie z tego terapia od Pana Boga, czyli adoracja i konferencje mocno stronniczych. Wszyscy tak naprawdę potrzebujemy miłości, potrzebujemy kochać i być kochanymi. Dlaczego tak mi zależało na tym zakonie? Bo nie byłam pewna swojej prawdziwej wartości i godności, bo myślałam, że jak zostanę zakonnicą, to już wtedy na pewno będę kimś. A okazało się, że wszędzie jestem tak samo cenną córką Boga. I w świecie, i w związku, i w zakonie. Moja historia nie kończy się tym, to jest tylko początek. Wiem, że teraz Bóg zaczyna mnie uczyć kroczenia za sobą, codziennie. Te pytania o powołanie są oczywiście ciągle przede mną, ale ufam, że Bóg da mi rozpoznać, że czego zapragnie, to potem sprawi, że będę mogła odpowiedzieć. Przepraszam bardzo, że w niektórych miejscach może niejasno pisałam. Z czasem zapominam szczegóły i tak nie umiem napisać wszystkiego, bo nie starczyłoby papieru i języka, żeby to wszystko opisać. Nie wspominam tutaj tych wszystkich ludzi, którymi Pan się posłużył jak narzędziem. Bardzo dziękuję Ojcu za odczytanie. Mocno ściskam i pamiętam w modlitwie. Z Bogiem, Natalia. PS. Dobrze, że na początku drogi mojego nawrócenia Ojciec mi codziennie towarzyszył wstawakami i innymi zachęcającymi kazaniami. Nawet teraz, kiedy piszę tę historię, to słucham sobie miłości w czasach zarazy. Serdecznie Ojca zapraszam do Lwowa. Oczywiście już po kwarantannie. Mamy tu u siebie też Dominikanów, to nawet o nocleg nie ma się co martwić. Nawet przygotuję dla ciebie pasztet i sernik. Jak ja kocham takie wiadomości. Pasztet i sernik. Mam nadzieję, że nie naraz. Natalio, kochana. Bardzo serdecznie dziękuję za tą historię, bo tak jak mówiłem, to jest ważna historia. Koniec, zobaczcie, to jest tam bardzo piękne zdanie, które powiedziała Natalia, nie? Że kiedy się nie ma sensu swojego życia, kiedy się jakby rozpaczliwie go szuka, to człowiek w takim przypływie pewnej desperacji, nie? Może go znaleźć we wszystkim. W dziecku, w karierze, w habicie, w mężu, w chłopaku, w czymkolwiek, nie? Koniec też już się bierze właśnie stąd, że myślimy, że coś nam potwierdzi z zewnątrz, nie? Coś nam powie, kim jesteśmy. To, co odkryła Natalia, co odkrywa pewnie i będzie to odkrywać do końca życia, to jest jakiś początek jej drogi, to jasne. To, że sobie uzmysłowiła, jestem córką Boga. I bez względu na to, jaką pójdę drogą życiową, czy pójdę drogą zakonną, czy pójdę drogą bycia z kimś, czy pójdę może drogą taką, gdzie nie będę z nikim związana w jakimś związku, a będę robić inne dobre rzeczy, to jestem córką Boga. Tu jest moja wartość. Ja, kochani, pamiętam, miałem na roku takiego chłopaka u mnie w zakonie, nie na moim roku, razem wstępowaliśmy do zakonu, który odszedł, kiedy był diakonem. Czyli w sumie już po ślubach wieczystych, no został potem z nich zwolniony. Z diakonatu też go zwolniono, to jeszcze nie było kapłaństwo. W tej chwili ma żonę, ma dzieci. I pamiętam ten brat, jak odchodził, to co się okazało? To był strasznie kochany człowiek, bardzo dobry człowiek, po prostu dusza człowiek, po prostu plaster do rany przyłóż, nie? I pamiętam, jak żeśmy długo gadali, kiedy on odchodził. I jakby, kiedy go pytałem, co tak naprawdę jest powodem, nie? Jakby, co jest tym sednem tego, że on rezygnuje? No to już było po wieczystych ślubach, więc można powiedzieć po decyzji, nie? Nie wcześniej, bo wcześniej to rozumiem. Człowiek rozeznaje i odchodzi, a potem zawsze jest pytanie, dlaczego? I on mówi, że dopiero odkrył wtedy, będąc już diakonem, przez jakąś tam pobyt w domu, pojechał do domu, on miał kilku braci, odkrył, że on tak naprawdę jest powołaniem swojej mamy. W sensie, że mama, która miała kilku synów, bardzo pragnęła, żeby chociaż jedno dziecko poszło właśnie drogą duchowną. No, w ogóle ładne marzenie, ładne pragnienie, tak? Mama chciała bardzo mieć syna księdza. Ja to rozumiem w jakimś tam sensie, nie? Natomiast taka była presja w tym domu, on był najmłodszym synem, że wszyscy starsi pożenili się, został tylko on. I on został w takim kluczu w domu przez kilka lat, kiedy już nie było starszych braci, widząc rozczarowanie swojej mamy, nie? Że żaden nie poszedł, a no właśnie, on też się nie bardzo szykował i po prostu zapragnął spełnić pragnienie swojej mamy. Nawet w jakiś taki nieświadomy sposób, nie? I dopiero po 7 latach w zakonie zorientował się, matko, ale ja tego nigdy nie chciałem, ja tylko próbuję zaspokoić po prostu miłość mojej mamy, żeby mnie kochała, żeby widziała we mnie kogoś, kto jej spełni największe marzenie. Jest teraz mężem, jest ojcem. Wydaje mi się, że jest bardzo szczęśliwy. Nie mamy na co dzień kontaktu, ale tak mi się wydaje, jak patrzę na jego życie, na to, kim jest. Kochani, takich historii jest bardzo wiele, gdzie wchodzimy w związki małżeńskie, gdzie wchodzimy właśnie w drogę duchowną, albo jakikolwiek inny wybieramy styl życia. Tak naprawdę nie dlatego, że go wybraliśmy, nie dlatego, że Pan Bóg nam go jakby proponuje i mówi, chodź tą drogą, bo tutaj mam dla ciebie szczęście. Tylko idziemy właśnie, żeby zaspokoić jakieś głody, jakieś pragnienia i tak dalej. Kochani, to dlatego tak bardzo jest potrzebne duchowe kierownictwo, nie? Nie chodzi o to, że inni ludzie mają nam mówić, co mamy robić, tylko że, kochani, bardzo często, kiedy ktoś z boku spojrzy na to, jak mówisz, na twoje pragnienia, na twoje oczekiwania, i oczywiście to nie wystarczy jednorazowa akcja, chociaż czasem też wystarczy. Czasem wystarczy raz na człowieka spojrzeć. Czasem tak mam, że jest jedna rozmowa i słucham człowieka, jakby to, co on mówi, od razu mam takie wrażenie, człowieku, ty się oszukujesz. Czasem tego oczywiście od razu nie widać, nie? Trzeba z kimś przejść kawałek drogi, trzeba mu towarzyszyć duchowym kierownicy przez dłuższy czas. I jednak gdy widać, słuchaj, ty nie szukasz tego w ogóle, czego naprawdę chcesz. Ty próbujesz jakieś swoje braki uzupełnić, jakieś swoje głody zapełnić, ale to nie jesteś ty, to nie są twoje pragnienia. Kochani, tutaj trzeba być mądrym i pewnie oczywiście nigdy do końca życia wszyscy nie będziemy mądrzy i będziemy błędy popełniać. Ale myślę, że można zrobić chyba, co się tylko da, żeby jednak ich nie popełniać, nie? Natalio, dziękuję ci za tą historię, za to, że nie zostałaś na razie zakonnicą. Nie wiem, czy masz być, czy masz nie być, nie znam cię. Może się okazać, że Pan Bóg cię tam chce, ale to właśnie nie dlatego, żeby ci udowodnić twoją wartość, bo to już masz od urodzenia. Ale jeżeli cię będzie chciał, to właśnie wtedy tak, wtedy można pójść. Kierownik duchowy, to jest to, co jest potrzebne. Rozeznanie, próba rozeznania duchowego, a nie tylko po prostu pójście za głodami i za tym, ale ja wiem, co ja czuję. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne. Któż je może zgłębić? Jak mu można ufać? I tak mówi Pismo Święte. Nie wierz swojemu sercu. Wierz Bogu, który mieszka w twoim sercu, ale niekoniecznie twojemu sercu. Kochani, miało być krócej, wyszło jak zawsze. No, tak to bywa w szóstakowych gadaniach. Takie mi po prostu historie przesyłacie superowe. Moi drodzy, chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że dla jakiejś części z was owocne i pomocne i może właśnie komuś takie to pytanie też w głowie zada, nie? A może, kurczę, ja się też oszukuję. I może dzięki tej historii ktoś sobie pomyśli, matko, może się przestanę wreszcie oszukiwać i nie będę szedł jakąś nieprawdziwą, po prostu fałszywą, łudną drogą. Byłoby dobrze. Moi kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Miejcie się proszę najlepiej na świecie i do usłyszenia już za tydzień w kolejnych historiach potłuczonych. Ściskam was, pozdrawiam i błogosławię. Z Bogiem, pa!